Ania Franczak, doula umierania i towarzyszka w żałobie. Jesteś też mistrzynią ceremonii pogrzebowych. Ale tak, jaka jest różnica między doulą umierania a towarzyszką w żałobie?
Te działania, te funkcje, zawody są podobne do siebie. W sensie byłam na dwóch szkoleniach i częściowo te treści tych szkoleń właśnie do doli umierania i do towarzyszki w żałobie były identyczne. Albo bardzo podobne, że są pewne tematy, które po prostu są obecne w obu tych ścieżkach, jak empatia, jak myślenie poza schematami, jak aktywne słuchanie, jak pewna kreatywność, żeby indywidualnie podchodzić do drugiej osoby. Więc to jest podobne i czasami tak płynnie też przechodzę od jednej funkcji do drugiej. Załóżmy, że dzwoni na przykład do mnie kobieta, która się opiekuje starą, chorą mamą, która właśnie jest na tym ostatnim etapie życia. I wtedy mam kontakt z tą rodziną właśnie na tym etapie umierania. Może mam kontakt z tą mamą, może nie, może ona już jest w takim stanie, że nie kontaktuje, ale ta praca duli nie jest tylko z osobą umierającą, ale z całym systemem rodzinnym. Więc duża część mojej pracy w tej funkcji to jest edukacja rodziny. Nie? Przekazuję ludziom informacje o tym, jak w ogóle może wyglądać ten proces umierania, żeby oni trochę bardziej wiedzieli, czego się spodziewać, jakie symptomy mogą się pojawić, co oni wtedy mogą robić, jak mogą się przygotować, jak mogą troszczyć się o tą osobę. Więc ja jestem w pewnym sensie obecna w tym procesie umierania, ale też po śmierci tej osoby pozostaję w kontakcie i może wtedy już bardziej jako towarzyszka w żałobie się spotykam z na przykład tą córką albo z inną osobą i wtedy bardziej w centrum tych spotkań są może pytania o tych różnych emocjach, które się pojawiają albo o sposoby, jak można wspominać, jak można dać takie dobre miejsce, jak można znaleźć dobre miejsce we własnym życiu dla tej osoby, która zmarła. Bo nie chodzi o to, żeby o niej zapomnieć, nie? Chodzi o to, żeby pielęgnować taką wewnętrzną więź z nią w taki sposób czuły. A czasami się zgłaszają do mnie osoby, u których minęło 20 lat od straty. Nie? Że...
I nadal sobie nie mogą poradzić.
I właśnie co to znaczy nadal nie mogą sobie poradzić? Bo to oni sobie radzą, oni żyją, oni chodzą do pracy, mają rodzinę i tak dalej. Ale część ich życie to jest żałoba. I czasami dopiero po jakimś dłuższym czasie ludzie chcą się temu przyjrzeć. Czasami w ogóle nie. Są też osoby, które wybierają milczenie. Są też osoby, które do końca własnego życia chcą wypierać temat straty i mają do tego prawo. Nie? Też nikogo nie można zmuszać do tego, żeby skonfrontować z tym, albo żeby nie można nikogo zmuszać do tego, żeby właśnie przepracował jakieś traumy, czy cokolwiek, nie? Tylko żeby te osoby, które właśnie to chcą, mają taką potrzebę, żeby mieli taką możliwość.
Wiesz, tak jak mówisz o tym, że starsza osoba umiera, to jest takie naturalne i tak wszyscy byśmy chcieli po prostu umrzeć ze starości i żeby tak świat wyglądał, ale czasami młodzi ludzie umierają, chorują, są pacjenci onkologiczni. Spotkałam się z takimi sytuacjami, że osoby były już leczone paliatywnie i nadal rodzina nie chciała z nimi rozmawiać o śmierci, nic ci nie będzie, wyzdrowiejesz, a oni mieli taką ogromną potrzebę, żeby porozmawiać o tym, że słuchaj, no zaraz mnie nie będzie, chciałbym pewne rzeczy omówić, ustalić. I jakby do końca, do ostatniego momentu oni nie pozwalali właśnie na tą rozmowę.
Tak, to jest smutne, nie? Ale to właśnie bardzo dużo mówi o tym, jak ten temat jest wyparty jakoś w naszej kulturze. Ja się z tym spotykam regularnie, że jest osoba, która jest bardzo chora albo po prostu bardzo stara i która bardzo dużo myśli o swojej sytuacji i o tym, że się zbliża do końca swojego życia i że w związku z tym ma dużo pytań albo różne potrzeby, że chce o pewnych rzeczach rozmawiać albo ustalić jakieś rzeczy, a spotyka się z takim oporem w swojej rodzinie. I chciałabym, żeby tego oporu było mniej, bo jeśli o czymś nie rozmawiamy, to nie znaczy, że to znika. Mm-hmm. To po prostu znaczy, że ta osoba, która chce rozmawiać, zostaje samotna z tym. I że ona będzie to mielić w swojej głowie, co może będzie bardziej bolesne nawet niż rozmowa. I mam wrażenie, że czasami jest takie myślenie magiczne, nie? Że rozmowa o śmierci ją przywołuje, mm-hmm. że nie wolno o tym mówić, bo to od razu coś złego się stanie. A tak naprawdę z rozmową o śmierci jest trochę tak jak z rozmową o seksie. Mm-hmm. Bo jeśli rozmawiamy o seksie, to nie znaczy, że ktoś zaraz będzie w ciąży. To nie ma z tym nic wspólnego. I tak samo, jeśli rozmawiamy o śmierci, to też nie znaczy, że zaraz ktoś umrze. Mm-hmm. Wręcz przeciwnie.
Mam wrażenie, że w ogóle tych tabu w przestrzeni jest dużo, bo to jest właśnie śmierć i seks i pieniądze.
Pieniądze.
Nie? o tym się nie rozmawia. Więc tak, czy na przykład w twojej karierze zdarzały się przypadki, z którymi sama nie byłaś w stanie sobie poradzić?
Mhm. Tak, ja jestem pod stałą superwizją. Ja pracuję według standardów niemieckich i raz w miesiącu jestem mam spotkanie ze swoim superwizorem, więc jeśli są sytuacje, które u mnie wywołują jakieś silne emocje, to wiem, że to rezonuje z jakąś częścią mojej historii, mojej biografii i to jest temat na następne spotkanie ze superwizorem. Albo regularnie się zdarzają sytuacje, że widzę, albo że wychodzi, że mamy do czynienia nie tylko z tematem żałoby, ale jeszcze z innym tematem. Nie? Że na przykład istniał problem, zanim ta osoba już zmarła. Mhm. Zanim ta osoba zmarła. Że na przykład była bardzo, bardzo trudna albo nawet toksyczna relacja. Mhm. Więc ten temat i to jest temat do terapii. Mhm. Więc kiedy ja odkrywam, że za żałobą stoi jeszcze większy temat, jak na przykład przemoc w rodzinie, albo jakieś uzależnienia, albo coś, co wymaga terapii, no to ja odsyłam do terapii, bo to wykracza wtedy poza zakres moich kompetencji. Ja jestem szkolona do pracy z tematem umierania, stratą i żałobą.
A nie do tego, żeby naprawiać problemy rodzinne.
Dokładnie.